W poprzednim kazaniu często używałem słowa staczać się w odniesieniu do człowieka wierzącego, w tym wypadku do Samsona, który zaczął przyglądać się Filistynom, zaczął lubić to, co widział i Irenka zwróciła mi uwagę i powiedziała, że powinienem używać słowa schodzić w dół. Ale chciałbym, moi drodzy, podkreślić tutaj coś bardzo poważnego. Wybór tego słowa, staczać się, był celowym przeze mnie. Kiedy Paweł kierował to słowo, które odczytałem w trakcie naszej modlitwy, on mówi o niebezpieczeństwie grożącym wszystkim wierzącym. On mówi do tych, którzy obecnie stoją. Mówi, że właściwie maluje przed nimi obraz niebezpieczeństwa, upadku. Czyli człowiek wierzący może stać w pewnym momencie, upada. Czy człowiek, który upadnie, może schodzić? Czy raczej graficznie mówiąc, może jedynie staczać się? Człowiek, który leży, on może się czołgać, on nie może schodzić. Dlatego to słowo, które użyłem, staczać się, jest graficznym obrazem tego, jak człowiek, który odstępuje od Bożego Słowa, człowiek, który upada i nie chce powstać, wygląda przed Bogiem. Człowiek, który upadnie, gdyby nawet, pamiętacie, graficznie pozostawiłem dla was obraz Bożych oczekiwań w naszym życiu. Pokazałem obraz miasta, w którym my jesteśmy. Także poza obrębem miasta, jeden milimetr poniżej Bożego poziomu jest już przez Boga klasyfikowany jako upadek. My możemy powiedzieć, braciszko, to jest tylko potknięcie się. Ale niemniej jednak jesteśmy już poniżej Bożego poziomu oczekiwań. Dlatego jedyny sposób schodzenia albo kierowania się do ziemi filistyńskiej jest poprzez staczanie się. Człowiek, który upadnie, może wstać na nogi i wrócić się do góry. Także on drapuje się z powrotem przez łaskę Bożego Słowa. Moi drodzy, to jest obraz, to jest tak, jak my jesteśmy widziani przez Boga w czasie naszego odstępstwa. Przypomnę tylko jeszcze raz, że w naszych rozważaniach Samson reprezentuje Kościół Pana Jezusa, który po zaledwie kilku dekad po odejściu mistrza do chwały zaczynał coraz bardziej identyfikować się ze światem. Po prostu podobały się Kościołowi rzeczy, do których nie został przeznaczony. Jezus wyraźnie powiedział, wy nie jesteście z tego świata. Samo to powinno malować przed nami obowiązek totalnej separacji od świata. Ktoś powie, jest niemożliwe być zupełnie oddzielonym. Jest możliwe, kiedy nasze serce jest skierowane do Boga. My żyjemy w świecie nie po to, żeby świat nas interesował, ale my wykonujemy interesy naszego Boga. Dlatego jest możliwe z pomocą Ducha Świętego prowadzić życie totalnej separacji od tego, co jest przeklęte. Listy Jezusa do zborów Azji Mniejszej, do których często powracam w naszych rozważaniach, uwidaczniają te fakty powolnego staczania się Kościoła do świata i coraz bardziej wchłaniającego to, co było przeklęte. Na przykład do Kościoła w Efezie, to jest drugi rozdział Apokalipsy i werset drugi, Jezus właściwie chwali ten Kościół za to, że on przeciwstawiał się fałszywym prorokom, którzy kłamią, ale gani ich za utratę miłości do Boga. I potem w tym samym liście, to jest drugi rozdział, szósty werset, Jezus pochwala Efezjan za ich postawę wobec uczynków Nikolaitów. Jezus mówi, ja osobiście też nienawidzę uczynków Nikolaitów. Z kolei list do kościoła w Pergamie pokazuje, że ta obrzydliwa dla Jezusa nauka Nikolaitów została przyjęta już do Kościoła. Ja chcę wam pokazać graficznie odstępstwo Jezusa. W jednym miejscu Jezus mówi wyraźnie, że ja tego nie cierpię, ja nie lubię, ja nienawidzę. A w pewnym momencie Kościół wchłania to i uważa to za coś szczególnego. Kim byli Nikolaici? Słowo Nikolaita składa się z dwóch łacińskich słów. Niko. Kto z was zna tą boginię grecką Nike? To była bogini zwycięstwa, więc Niko znaczy obalać albo zwyciężać. A z kolei Laos, ta druga końcówka słowa, laici, wiemy, znaczy laictwo, czyli ludzie nieuczeni. A więc Nikolaici albo Nikolaityzm jest doktryną silnej eklazjastycznej hierarchii rządzącej nad laictwem. Bóg powiedział wyraźnie, Jezus to podkreślił, że u Niego nie ma różnicy. Niewiasta, mężczyzna, Żyd, Grek. My istniejemy jako cenne dusze. Jedyna różnica jest w naszej powinności. Ale Kościół uznał to za właściwe, żeby podzielić, żeby stworzyć kler i stworzyć pospólstwo. A więc Nikolaici byli tymi, którzy propagują ten rodzaj oddzielenia w Kościele. Także jedna strona nie ma związku z drugą. Jezus jawnie przeciwstawia się takiej formie stanu rzeczy w Jego Kościele. Laik nie jest dopuszczany do wyrażania swoich uwag w Kościele. Wszystko, co jest dawane, jest narzucane. Już nie chcę powiedzieć, że nie ma żadnego poparcia w Słowie Bożym. Bo stabilność albo dyscyplina jest ważną rzeczą, jeżeli jest ona oparta na Bożym Słowie. I ta separacja kleru od ludu stała się coraz bardziej widoczna w tych wiekach, które następowały. Z kolei w liście do kościoła w Pergamie uwidacznia się przyjmowanie nauk Balaama. I według opinii Pana Jezusa Chrystusa jest to nauka, która doprowadziła do bałwochwalstwa w Kościele. I to bałwochwalstwo trwa do dzisiaj. A więc użycie słowa staczać się nie było przypadkowe, ale powiem wam konieczne, żebyście graficznie zobaczyli, jak możesz wyglądać ty, albo jak ja mogę wyglądać w momencie, kiedy ja przekroczę ten dany przez Boga poziom naszego życia. To jest standard, który został dany przez Boga, a więc apostołowie go nie mogą zaniżyć. Żaden synod nie ma prawa zaniżyć tego. Nasze nauczanie, które rozpocząłem tydzień temu w odniesieniu do buntu w Kościele, nie zdążyłem tego rozważyć i byłem świadomy, że jest to bardzo bogaty temat i jest niemożliwym, ażeby to wspólnie rozważyć. Ale zdołałem przestudiować razem z wami pierwszy punkt z trzema podpunktami. Mówimy cały czas o buntowniku. Mówimy o Kościele, który jest buntowniczy, a tym samym my, odrzucając Słowo Boże, możemy być klasyfikowani przez Boże Słowo jako buntownicy. Ja podkreślam, że Jezus nie daje nam prawa osądzania, ale Słowo Boże może nas osądzać. Dlatego moim zadaniem będzie podsunąć wam Boże Słowo, ażebyście wy, ażebym ja sam osądził siebie. A więc droga buntownika to jest ta droga, która przekracza Boże zalecenie. Pierwszy punkt widzieliśmy staczanie się w dół, potem odstępstwo, dewiacja i oczywiście niebezpieczeństwa w dewiacji. Powiedziałem, że gdyby Samson nie miał ochoty pójść do winnicy, która była miejscem zakazanym dla Nazyrejczyków, to nie napotkałby tego niebezpieczeństwa. Także gdyby on tam nie poszedł, nie musiałby staczyć tego pojedynku z lwem. A to, że on wygrał, to ja uważam za łaskę Bożą, dlatego że Bóg go chciał zachować na przyszłość. Dzisiaj rozważymy dwa kolejne punkty. Dzisiaj chciałbym, ażebyśmy wspólnie razem przyjrzeli się temu niebezpieczeństwu, że świat pachnie, że świat nęci wierzącego i ja to nazwałem przyjemności buntownika. I oczywiście zobaczymy też niebezpieczeństwo zanieczyszczania innych przez ten sam brud, przez to zakazane My świadomie przekazujemy innym i doprowadzamy innych do upadku. Chciałbym, żebyśmy przystąpili do tego drugiego punktu, do przyjemności buntownika. Ktoś powiedział, że to, co nam najbardziej smakuje, to my wybieramy. I z kolei to, co my wybieramy, mówi wiele o człowieku. Ktoś powiedział to bardzo krótko i zwięźle. Wyglądasz tak, jak jesz. Jeżeli jesz zdrowe pokarmy, jeżeli jesz warzywa, jeżeli wszystko jest w miarę mądrze wybrane przez ciebie, będziesz dobrze wyglądał. Także musimy uważać. Szczególnie dzisiaj widzimy to i każde społeczeństwo, które bazuje na tych fast foodach, na McDonald'sach czy innych chemicznie wspieranych pokarmach, potem widzi konsekwencje i dlatego dzisiaj ludzie chorują bardziej niż kiedykolwiek. Chciałbym, moi drodzy, jeszcze raz wspólnie z wami skierować naszą uwagę do Księgi Sędziów. Otwórzmy wszyscy razem do 14 rozdziału Księgi Sędziów, strona 281. I w tym 14 rozdziale będziemy czytali od wersetu 5 do wersetu 9. Pomimo tego, że czytaliśmy ten ustęp tydzień temu, jeszcze raz go sobie przypomnimy. Sędziów, 14 rozdział, werset 5 i poniżej. Stąpił więc Samson wraz z ojcem i matką swoją do Timny, a gdy doszli do winnic Timny, oto młody lew rycząc zabiegł mu drogę. Jego zaś ogarnął duch pański, to też rozdarł go na oboje, jak się rozdziera koźle, choć nic nie miał w ręku, ale ojcu swemu i matce swojej nie powiedział, co zrobił. Potem stąpił i rozmówił się z tą kobietą i ona wydała mu się najodpowiedniejszą. Gdy po pewnym czasie wrócił, aby ją pojąć za żonę, zboczył z drogi, aby obejrzeć padlinę lwa, a oto rój pszczół był w cielsku lwa oraz miód. Nabrawszy go nieco do swoich dłoni, poszedł dalej i jedząc jadł, a przyszedłszy do swojego ojca i swojej matki, dał im także i oni też jedli, lecz nie powiedział im, że z cielska lwa nabrał tego miodu. Miód w tej historii reprezentuje to, co nam najbardziej smakuje. Nasze usta mają wiele do powiedzenia w tym, co nam smakuje, a co nie smakuje. I co najbardziej smakowało Samsonowi w tej historii, to były naprawdę rzeczy zakazane. Żadna z tych rzeczy, które się jemu podobały, które jemu się wydawały najodpowiedniejsze, nie były wskazane przez Boga. Samson polubił niewłaściwy rodzaj kobiety. Nikt nie powie, że kobieta jest złą rzeczą w życiu mężczyzny. Absolutnie nie. Jest darem od Boga. Ale Samson skierował swoje oko na niewłaściwe miejsce, skąd mógł czerpać przyjaciela na życie. Nie wiem, czy on naprawdę chciał mieć przyjaciela. A więc Samson polubił niewłaściwy rodzaj kobiety, kobiety poganki. Samson polubił niewłaściwy rodzaj miodu. Ponownie powiem, Biblia nie zakazuje nam jedzenia miodu. Także żadna z tych rzeczy nie jest złą sama w sobie. Za wyjątkiem tego, że Samson wybierał zły rodzaj. Nikt nie powie, że towarzystwo jest złą rzeczą, ale mówimy niewłaściwe towarzystwo. Niewłaściwe rozmowy, Biblia mówi. Niewłaściwe słowa, niewłaściwe rzeczy, na które my zwracamy uwagę, mogą spowodować upadek w naszym życiu. A więc jest coś, co mówimy zakazane przez Boga. Dlatego był pewien rodzaj owocu, który Bóg zakazał. Czy to nie jest fascynujące, że Bóg od samego początku tych doskonałych, jeszcze wtedy bezgrzesznych ludzi, Adama i Ewy, przyzwyczajał do posłuszeństwa Bożemu Słowu i przyzwyczajał ich do faktu, że przed nimi stoją wybory, albo dobre, albo niedobre. Innymi słowami, Bóg powiedział do Adama i Ewy: Adamie, oto jest dobro i oto jest zło. Wybieraj tylko dobro, a będziesz żył. Ale Bóg nigdy nie stawiał wielkiej bramy przed tym złym drzewem, także człowiek miał dostęp. Gdyby Bóg ogrodził to drzewo drutem kolczastym, to Adam by powiedział: no, chciałbym spróbować, ale Bóg się zabezpieczył. Także Miejcie to na uwadze, że przyjemności tego świata będą w zasięgu waszej ręki. Będą w zasięgu waszego towarzystwa, w zasięgu sklepu czy kiosku na ulicy. Chrześcijanin ma prawo uczestniczyć we wszystkim. Podkreślam, we wszystkim, ale dodam, w tym, co go uświęca. Bo my jesteśmy ludem świętym. Także ktoś powie, ja mogę robić wszystko. Wszystko, co jest święte. Bo jesteście, macie nową, uświęconą naturę od Boga. Biblia mówi, że nawet sumienie człowieka może być skalane, czyli zabrudzone, zachlapane tym brudem tego świata. Biblia mówi, że łoże małżeńskie jest święte, czyli współżycie małżeńskie wcale nie kala. W pewnej pracy Kościoła Rzymskokatolickiego wypisałem tą uwagę, w której teolodzy katolicy wypowiadają się, że życie zakonnicy jest świętsze niż matki. Tylko dlatego, że ona nie żyje z mężczyzną. To jest wielkim absurdem, bo Biblia mówi, że łoże wierzącego jest uświęcone. Ale jeżeli my wybierzemy inne łoże, my kalamy siebie. Także napój wcale nie podlega dyskryminacji, chyba że on nas kala przed Bogiem. Tak samo jest z jedzeniem. Ale Kościół, podobnie jak Samson, bardzo szybko znalazł przyjemności w tym wszystkim, co go kalało przed świętym Bogiem. I chrześcijanie bardzo szybko adoptują się do świata. Styl muzyki. Och, jak my usprawiedliwiamy, że świat musi słyszeć wydanie Ewangelii w tym samym rytmie, co świat ma. Jeszcze raz podkreślę, Jezus nigdy nie używałby tego rytmu. Ale to, co fascynowało złodziei i tych faryzeuszów, kiedy Jezus był między nimi, to Jego unikalność, Jego świętość. Oni porzucali wszystko. Jezus wcale nie musiał powiedzieć dla Zacheusza, że jego życie jest złe. On, kiedy spojrzał na czystego, świętego Jezusa, powiedział, Panie, ja dzisiaj postanowiłem tych, których skrzywdziłem, sam wynagrodzę 4 razy więcej. Jeżeli kogoś okradłem, to nie oddam mu $10, ale oddam mu $40. Jezus wcale nie musiał się uniżać do poziomu Zacheusza. On utrzymywał swój standard. A Zacheusz, który zobaczył, jak naprawdę smakuje świętość Jezusa, on się do tego dostosował. Także jest to biblijny sposób na wydawanie świadectwa. Z kolei świat ma wielki wpływ na ludzi wierzących. I to 1000 razy większy, jak ludzie wierzący na świat. Spójrzcie, jak wiele się słyszy dzisiaj na temat braku miłości w Kościele. Ale o jaki rodzaj miłości ludziom chodzi? Powiedzcie mi, z moich doświadczeń mogę powiedzieć, że jest to rodzaj miłości, który na wszystko zezwala. Miłości, która nie lubi dyscypliny. Oni nie mówią o miłości biblijnej. Biblijna miłość rodzi się na posłuszeństwie i dyscyplinie. Kiedy ja wspomniałem, że z Jerenką obchodzimy już 31. rocznicę naszego wspólnego życia małżeńskiego, to mogę powiedzieć, że z Bożą pomocą rozumie, czym jest naprawdę miłość. Miłość jest decyzją absolutnego oddania się sprawie drugiej osoby. Uczucia przychodzą, uczucia odchodzą. Ale jeżeli my piastujemy prawdziwe zrozumienie miłości, to Bóg Święty przez Ducha Świętego będzie obficie rozlewał miłość. I nie będzie to miłość zwykła. Kiedy byłem z niektórymi na obozie w Pensylwanii w ubiegłym tygodniu, użyłem słowa, że szaleję za moją żoną. Byłem bardzo zdziwiony, ile dowcipów echo przyniosło mi z wielu stron. Ja mówię, Panie, ludzie nie rozumieją, czym może być prawdziwa radość z osoby, którą Bóg daje. I to samo mówię w odniesieniu do Boga. Ja się nie wstydzę przed wami powiedzieć, że ja jestem naprawdę zaprzedany Bogu. Ja nie wyobrażam sobie życia bez Jezusa. A im bardziej Go kocham, tym bardziej cieszę się Jego zakonem. Dawid powiedział, że zakon pański jest słodszy od miodu. Ale zakon pański. Wydaje mi się, że w współczesnym Kościele brakuje nauczania na temat zła, które czai się, żeby zaślepiać oczy ludziom wierzącym. Z jednej strony człowiek szuka miodu. Szuka tego, co jest miłe dla niego na ten czas. Bo ze smakiem to jest taka sprawa. Nikt nie nosi smaku 24 godziny na dobę. Dlatego niektórzy mówią, jak jemy coś bardzo pysznego, to co? Robimy to jak najdłużej. Ja pamiętam w dzieciństwie, kiedy wędliny były raritasem, moi koledzy mówili, i to już usłyszałem z ust niejednego, że kiedy mama położyła plasterek kiełbasy na kromkę chleba, to kiedy on jadł ten chleb, to nosem podsuwał kiełbasę, żeby więcej zjeść chleba, a mniej kiełbasy, żeby na dłużej starczyło. Także smak jest krótkotrwały. Jeżeli my coś oceniamy na podstawie smaku, to my naprawdę daleko nie zajdziemy. Bóg daje nam standardy, które przekraczają normę smaku, normę naszego pojęcia. Także człowiek wierzący nie wie, że patrząc na miód, może się okazać, że patrzy na coś, co jest totalnie brudne przed Bogiem. Niektórzy uważają, tak jak jedna piosenka przyjęta przez ludzi wierzących, która mówi, jeżeli ja czuję, że to jest dobre, to musi być dobre. A tak wcale nie jest. Może zwrócę uwagę w tych przyjemnościach buntownika. Ja tutaj podkreśliłem, że przyjemność jest tym, co umniejsza naszą świętość. W wypadku Samsona mogę powiedzieć, że Samson uznał przyjemność cenniejszą od świętości w jego życiu. Ja może zwrócę uwagę na dwa rodzaje miodu w wypadku Samsona. Powodem pierwszej podróży Samsona do Timny i jego rodziców to były przygotowania, może te negocjacje dotyczące jego małżeństwa. Małżeństwo jest symbolem Unii. Ale w tym wypadku te poczynania i te przygotowania były skierowane do Unii skażonej, wypaczonej, zakazanej przez Boga. Nie będę tego czytał, ale możecie sobie zapisać drugą Mojżeszową, 34 rozdział, werset 12 do 16. Tam są wyraźnie podane wskazówki dotyczące małżeństwa i przygotowań. Potem 5 Mojżeszowa, 7 rozdział i werset 1 do 4. Powiedzcie mi, dlaczego Samson wywierał taką wielką presję na swoich rodzicach, w jego pragnieniu relacji z tą kobietą? Dlatego, że on dwukrotnie powiedział, ona mu bardzo smakowała. Pierwszym razem powiedział rodzicom, kiedy oni się sprzeciwili, że jest to kobieta najbardziej odpowiednia dla niego. Drugim razem powiedział, że kiedy on z nią rozmawiał, nasz przekład tego nie pokazuje, ale oryginał pokazuje, że on stwierdził, że kiedy się rozmawia z nią, ona jest i w tym najodpowiedniejsza. Także nie tylko jej wygląd, ale jej prowadzenie się, jej słownictwo smakowało Samsonowi. Mogę powiedzieć, że Samson nie zdawał sobie sprawy, biedny Samson nie zdawał sobie sprawy, że jest ślepy w swojej ocenie prawdziwej świętości. Nic dziwnego, że Jezus powiedział w jednym liście w Apokalipsie, to jest 3 rozdział, 18 werset, że ja mam maść, którą mogę ci dać i kiedy ty tą maścią namaścisz swoje oczy, przejrzysz. Do kogo Jezus to słowo kieruje? Do ludzi wierzących, czyli ludzie wierzący mogą być równie dobrze zaślepieni. Spójrzcie, rodzice Samsona sprzeciwiali się i to wokalnie sprzeciwiali się temu małżeństwu. Ale on i tak poszedł na swoje. Dlatego, że ten wybór wydawał mu się najodpowiedniejszy. On nie tylko ignorował sprzeciwy swoich rodziców, ale powiem wam wyraźnie, to były nakazy Boże. No, czasami może się okazać, że rodzice nie mają racji, bo są tylko ludźmi. Ale kiedy powiemy, kiedy już odstawimy na bok możliwość błędu człowieka, to powiem, za sprzeciwem rodziców Samsona stało Boże Słowo, które głośno domagało się świętości w jego życiu. Ale on i tak poszedł za tym, co dla niego było najodpowiedniejsze. Słowo Boże, w tym wypadku Dawid w psalmie 19 i werset 11, po wielu upadkach, po wielu odstępstwach powiedział tak. Psalm 19, werset 11. Wyroki Pana, ja może powiem Słowo Boże, to co my czytamy. Wyroki Pana są bardziej pożądane niż złoto. Czyli nie uganiaj się za fortuną. Idź za Bożym Słowem. I to mówi złoto nawet najszczersze i słodsze niż miód, nawet najwyborniejszy. Czyli kiedykolwiek czynisz wybór, kiedykolwiek oceniasz jakąkolwiek przyjemność w swoim życiu, poddaj wszystko analizie Bożego Słowa. Problem leży w tym, że my mówimy o buntowniku, a bunt nigdy nie bierze pod uwagę Bożego Słowa. Buntownik albo bunt znajduje przyjemności w zakazanych rzeczach, które go ewentualnie zdradzają. Jaki był koniec Samsona? One go w końcu zniszczyły. Te przyjemności, te najodpowiedniejsze rzeczy w jego życiu stały się tym, co go wreszcie skrzywdziło, oślepiło, okaleczyło i wtrąciło do niewoli. Kiedy byliśmy w Pensylwanii, ja byłem niesamowicie dotknięty słowem, które Pan przekazał przez brata Malinowskiego. To było dokładnie to samo słowo, które było przekazane przez Pana w tym zborze. I to słowo, które wprowadziło wiele, może, niezadowolenia. Jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem Bożego prowadzenia. Wspomniałem przed momentem filistyński miód. Nie chcę mówić, że kobiety są złym miodem, ale powiedziałem, że w wypadku Samsona tym pierwszym rodzajem niewłaściwego miodu to była kobieta filistynka. Teraz skieruję naszą uwagę na inny rodzaj miodu. To był pszczeli miód. I druga podróż Samsona do Timny ukazuje, że Samson zboczył z tej drogi. On miał jakąś swoją prywatną ścieżkę. Rodzice o tym nie wiedzieli. Pierwszym i drugim razem on szedł ze swoimi rodzicami i tam na tej swojej prywatnej, tajemnej ścieżce on stoczył bój z lwem. Moi drodzy, to było niesamowite świadectwo. Gdybym ja coś takiego przeżył, to nie ma mocy, ażebym ja się nie mógł podzielić z tym. Ale Samson się nie podzielił, dlatego że to miało miejsce na drodze jego odstępstwa. Co by było, gdyby on rodzicom powiedział, że on się znalazł gdzieś w winnicy? Rodzice by zaraz zmierzyli go i powiedział: Samsonie, ty przekraczasz swoje powołanie. Podobnie jak pierwszym razem Samson zostawia swoich rodziców. Czy nie jest to zadziwiające, że Samson nie ma śmiałości pociągnąć za sobą ojca i matkę do tego miejsca i pokazać im naocznie: tato, mama, spójrz, to jest lew, którego ja pokonałem. Drugim razem tak samo ich zostawia i idzie, żeby obejrzeć tą padlinę. Może w jego sercu była taka satysfakcja. Zobaczę swoją siłę naocznie. Zobaczę tego lwa, którego pokonałem. Werset 8 i 9. Chciałbym, żebyście mieli otwarte wersety, które czytamy. Werset 8 i 9 mówi: gdy po pewnym czasie wrócił, ażeby ją pojąć za żonę, zboczył z drogi, aby obejrzeć padlinę lwa, a oto rój pszczół był w cielsku lwa oraz miód. Nabrawszy go nieco do swoich dłoni, poszedł dalej i jedząc jadł. A przyszedłszy do swojego ojca i swojej matki, dał im także i oni też jedli, lecz nie powiedział im, że z cielska lwa nabrał tego miodu. Często w naszym nieposłuszeństwie, w naszym buncie, w naszym zaślepieniu nie zwracamy uwagi na nasze nieposłuszeństwo Bogu. Samson znajduje przyjemności w zakazanych rzeczach. Ja może odczytam jeden urywek z 3 Mojżeszowej, rozdział 11, werset 27, dla przypomnienia. Wiem, że Samson musiał być świadomy tego słowa, bo był powołany przez Boga, był wychowany przez rodziców w znajomości Bożego Słowa, co Biblia wyraźnie dokumentuje. 3 Mojżeszowa, rozdział 11 i werset 27. Słuchajcie, co Bóg mówi. Wszystko, co chodzi na łapach swych spośród zwierząt czworonożnych będzie dla was nieczyste. Każdy, kto dotyka się ich padliny, będzie nieczysty do wieczora. Tak więc mogę powiedzieć, na podstawie klasyfikacji Bożej, lew był zaliczony do kategorii zwierząt nieczystych. Nawet dotykanie ciała zmarłego człowieka było dla Izraelity kalaniem się przed Bogiem. Nie będę teraz mówił na ten temat, dlaczego Bóg tak powiedział. Ja tylko stawiam wam słowo, które jest Słowem Bożym, a więc jest słowem niepodważalnym. A więc dotknięcie padliny zwierzęcia czyniło Samsona skalanym do wieczora. Jest jeszcze jedno słowo w trzeciej Mojżeszowej, 6 rozdział i werset 6. To słowo dotyczy specyficznie Nazyrejczyków. Ja nie mówię o przeciętnym człowieku, ale mówię w tym wypadku o szczególnie powołanym przez Boga Nazyrejczyku. I tam Bóg mówi, że Nazyrejczykowi nie wolno było się zbliżyć. Nie mówimy już o dotykaniu, ale mówimy, był zakaz zbliżania się do ciała człowieka. Co powiemy o zwierzęciu w takim wypadku? Czy wiecie, dlaczego apostoł Paweł, kiedy pouczał ludzi wierzących na temat różnych niebezpieczeństw, na przykład przeteczeństwo. Przeteczeństwo, my zawsze mamy na myśli, prawda, pewne niebiblijne współżycie jednego człowieka z drugim. Ale słowo przeteczeństwo w języku greckim brzmi porneo. Jest to bardzo rozległe słowo, które bierze pod uwagę wszystkie niebiblijne rodzaje jakiegoś współżycia, albo wszelka forma fizycznej dewiacji od Bożych norm, nawet sprośne kawały, nawet brudne, niemoralne słowa są zaliczone do tej kategorii w języku greckim. Także wszystko, co jest nieczyste, ma być obrzydliwe dla człowieka. I w 1 Koryntian 6:18 Paweł mówi, uciekajcie przed przeteczeństwem, czyli uciekajcie przed porneo. Ale my mówimy, jesteśmy odważni, możemy pójść, możemy dotykać. Samson wiedział, że nie wolno mu było nawet zbliżyć się do padliny zwierzęcia, czy nawet człowieka. I Paweł mówi, nawet nie patrz, nawet nie zbliżaj się do tego, uciekaj przed tym. Ale ludzie myślą, że są odważniejsi i jeżeli odniosą tu i ówdzie zwycięstwo, chwalą Boga za to. Być może Samson był dumny, że pokonał lwa, ale jeszcze raz powiem, ta moc jest dana przez Boga dlatego, żebyśmy nie zginęli. Kiedy Pan Jezus zachęcił uczniów, żeby oczekiwali na moc wysokości, to powiedział, po co, w jakim celu, żebyście byli moimi świadkami. Innymi słowami, żebyście mieli siłę żyć świętym życiem. Nie po to, żebyście wyróżniali się pewnymi darami, pewną nadprzyrodzoną mocą, żebyście byli moimi świadkami, żebyście byli światłością świata, innymi słowami. Ale chciałbym zwrócić naszą uwagę na świadomą ignorancję Samsona. Będąc Nazyrejczykiem, wiedział, że nie wolno mu było łączyć się z nieczystą niewiastą, mówię w tym wypadku poganką. Będąc Nazyrejczykiem, wiedział, że nie wolno mu nie tylko pić z silnych napojów, czy wina, czy soku, ale nawet i jeść winogrona. Wiedział też również, że samo zbliżanie się do padliny, czy zmarłego człowieka było zakazane przez Boga. Ale on w tej historii, czytamy, on już ignoruje to wszystko. I co najgorsze, on zauważył, że w cielsku tego pokonanego lwa zaroiły się pszczoły i zrobiły miód. I on bierze nieco z tego miodu. Jak ten miód wyglądał przed Bogiem? Skoro padlina była nieczystą, co powiecie o miodzie? To było nieczyste tak samo. Miód nie jest zakazany przez Boga, jak wspomniałem. Nie ma żadnego zakazu, ale ten rodzaj był zakazany, ponieważ pochodził z padliny lwa. Spożycie tego miodu czyniło osobę nieczystą przed Bogiem. O czym Samson myślał? Czy on był ślepy? Ja mogę powiedzieć, że on miał oczy zaślepione. On powinien westchnąć do Boga i powiedzieć, Boże, czuję się zagubiony, namaść moje oczy maścią, żebym przejrzał. Czy Samson był tak szybki, żeby zapomnieć o swoich nazyrejskich ślubowaniach? Pewien człowiek, któremu trudno było wydrzeć przyjemności tego świata, powiedział: nie pozwolę, ażeby Biblia stanęła między mną a przyjemnościami. Pewien człowiek był kiedyś w tym zborze i on świadomie wybrał pójście w świat. I kiedy z nim rozmawiałem o tym, że jego życie z kobietą jest jawnym grzechem, jest przekroczeniem Bożego Słowa, on powiedział do mnie własnymi ustami: on wie, że on idzie do piekła. On jest świadomy tego, ale powiedział: ja nie mogę rzucić tej kobiety, bo relacja z nią jest dla mnie wielką przyjemnością. A więc dla Samsona słodycz, miód był ważniejszy niż świętość w jego życiu. I dla mężczyzny, o którym wspomniałem, cudzołóstwo było słodsze niż świętość przed Bogiem. Młoda dziewczyna zakochuje się w niewierzącym człowieku, zapomina o swoich ślubowaniach danych Panu, idzie za przyjemnością, gardząc świętością. Czy wiecie, że świętość utożsamia, powinna przynajmniej utożsamiać nas z Bogiem? My jesteśmy powołani do świętości, nie do takiej przeciętności, ale do świętości. I kiedy my idziemy za światem, to my gardzimy cechą Boga. My może tego nie wypowiadamy słowami, ale mówimy, że uczynki mówią głośniej. Czyli człowiek, który wybiera przyjemności poza Słowem Bożym, to on mówi, że normy świata bardziej mi smakują niż normy Boże. Ja wspomniałem, że te, prawda, intymne, seksualne przyjemności wcale nie są grzechem. Paweł nawet mówi w jednym miejscu do Koryntian, że one są ochroną w małżeństwie przed diabelskim pokuszeniem. Czyli jeżeli jest współżycie między mężem a żoną, to Duch Święty chce powiedzieć, że oni obojga są zachowani od zewnętrznych ataków pokuszenia diabła. My możemy inaczej na to patrzeć, ale Bóg mówi, to jest zabezpieczenie. Czyli w normach Bożych przyjemność nie jest grzechem. Może okazać się, jak Jezus powiedział, że jego brzemię wcale nie jest ciężkie, jest lekkie i miłe. Także przyjemności, które Bóg dał na nasze życie, służą naszemu zwycięstwu. Ale Samson nie zważał na świętość, dla niego przyjemność stała na pierwszym miejscu. Zarówno ten, w cudzysłowie mówię, miód filistyński, jak i miód spadliny smakował mu bardziej niż zakon Pana. Ale to jest droga buntownika. Bunt jest straszliwie głupim stanem. Jeżeli my się przeciwstawiamy diabłu, to my odnosimy zwycięstwo. Jeżeli my przeciwstawiamy się Bogu, to Bóg patrzy na nas i mówi: głupi jesteś, nie wiesz, że jesteś nędzny, pożałowania godny. Dzisiaj ludzie stawiają bardzo wysoko ateizm. Mówią, że jest to bardzo wysoki poziom intelektualny. A Bóg patrzy na tych ludzi i mówi: głupiec, powiedział w swoim sercu, nie ma Boga. Powiem wam, że kiedy rozmawiam z człowiekiem zbuntowanym, człowiekiem uniesionym, nigdy nie staram się prowadzić dialogów, dlatego że buntownik wcale nie słucha. Samson wcale nie słuchał swoich rodziców. Rodzice mu tak dobitnie mówili, że ta Filistynka jest nieobrzezańcem. Samsonie, nie patrz na nią. Ale on nie słuchał. Samson, i mówię to w odniesieniu do buntowników w kościele Pana Jezusa, ignorował prawdę, a ignorowanie Bożego Słowa zawsze prowadzi nas na drogę rzeczy nieczystych i oczywiście sprowadza na nasze życie przekleństwo. Czy wiecie, że Bóg ostrzega, że przekleństwo może spaść na nasze życie aż do 4. pokolenia? My myślimy, że to są sprawy Starego Testamentu, ale Bóg jest Bogiem wieczności i Boże Słowo jest dzisiaj i ono będzie na wieki. Słowo Boże nie przeminie. Planety przeminą, a Słowo Boże nie przeminie. Także pamiętajcie, że kiedy my grzeszymy, Bóg nam przebaczy, ale konsekwencje naszego wyboru, czyli powiedzmy przekleństwo, może nie tylko spaść na nas, ale również na nasze życie. Spójrzcie na Kościół. To, co Bóg nazwał w swoim słowie jako nieczyste, jako obrzydliwe, zostało obrócone w coś cennego, w coś słodkiego. Mam na myśli w tym wypadku, prawda, tą gonitwę milionów ludzi, setek milionów za tym, co Bóg powiedział, że jest zakazane i obrzydliwe. Mam na myśli figury i obrazy. Zobaczcie, że te rzeczy, które były totalnym nieposłuszeństwem przed Bogiem, totalną herezją, zostały dzisiaj pięknie nazwane mianem świętej tradycji. To, co jest, to, co zatruwa ludzi, to, co ich czyni nieczystymi przed Bogiem, zostało, umieszczone z przydomkiem święty. Innymi słowami, słodki, miły, przyjemny. Czy to jest możliwe, ażeby znaleźć słodycz w padlinie? Wielu odrzuca fakt, że to, co ta historia opisuje, jest niemożliwe. Że pszczoła nigdy nie wejdzie do ciała padliny i tam będzie składała miód. Dlatego dla tej prostej przyczyny wielu odrzuca Biblię i mówi, że to nie jest natchnione Boże Słowo, bo to jest niemożliwe. Ale ta historia, którą myśmy czytali, ta historia wspomniana przez Ducha Świętego w Księdze Sędziów, pokazuje nam zupełnie inne warunki. Miejmy na uwadze, że jest to bliskowschodni klimat. Noce były bardzo zimne, dni były bardzo gorące, był to suchy klimat. My żyjemy tutaj na tym terenie, mamy wielką wilgotność, my się męczymy, ale te obszary, o których my tutaj mówimy, one się wyróżniały niesamowitym klimatem i pewien naukowiec potwierdził ten fakt. Sprawdzałem to w jednej pracy naukowej. On powiedział, że taki rodzaj klimatu jest w stanie wysuszyć padlinę wielbłąda albo innego zwierzęcia w przeciągu 24 godzin bez psucia się. On powiedział, że to cielsko jest suche, jest zaprezerwowane na długi czas i on powiedział, że to wygląda jak gdyby mumia i nawet zły zapach nie wydobywa się z padliny zwierzęcia. Tak więc ci, którzy myślą, że myślą krytyce Bożego Słowa, nie mają żadnej logicznej podstawy do podważania treści tego, co my czytamy. I chociaż my nie czytamy w tej historii, że kiedy Samson, kiedy wydobywał ten miód z padliny lwa, nie ma mowy, że był urządlony przez pszczołę, dlatego, że jest niemożliwym, prawda? Ludzie, którzy pracują przy ulach, wiedzą, jak podejść do tego, ale człowiek, który nie ma z tym doświadczenia, jestem przekonany, że będzie bardzo szybko urządlony. I dla mnie jest to graficzny obraz tego, że nie zawsze przyjemności świata sprowadzają do życia człowieka jakiś smutek, żal, gorycz. Zajmuje wiele czasu, ażeby ta pszczoła grzechu urządliła człowieka wierzącego. Ale zobaczcie na dłuższą metę. Samson był urządlony przez własne przyjemności, które go nęciły, które go ciągały i on był urządlony ze strony Filistynów. I to było urządlenie. On utracił wzrok, on był wtrącony do więzienia, do ciężkiej pracy, on był zakuty w kajdany. Jest jedno ostrzeżenie, które kilka miesięcy temu czytałem, kiedy mówiliśmy o pewnych nałogach. To jest Przypowieści Salomona, 23 rozdział i werset 32. To jest ostrzeżenie Ducha Świętego. Mówi tak, nie patrz na wino, jak się czerwieni, jak się skrzy w pucharze, jak lekko spływa do gardła. Mamy obraz przyjemności, mamy obraz tego, że to jest takie dobre, to nie może być złe, bo to ukaja duszę. Ale dalej Duch Święty mówi przez Salomona, bo w końcu ukąsi jak wąż, wypuści jad jak żmija. W końcu. Bóg nie mówi, kiedy ten koniec będzie, ale mówi, że końcem przyjemności niezgodnych z Bożym Słowem jest śmierć, jest ukąszenie. Dlatego w tym jest ostrzeżenie dla nas, że jeżeli napotykacie zakazane przez Boga rzeczy, jeżeli jesteście tym zauroczeni, To wiedzcie, że na początku może być słodkie, może być przyjemne i użądlenie nie następuje od razu. Ale kiedy nastąpi, to tak jak Duch Święty mówi, to będzie jak jad żmii. Nigdy tego nie doświadczyłem, ale czytałem, że jest to bardzo bolesne. Ludzie, którzy byli ugryzieni przez żmiję przez długi czas, cierpieli fizycznie. I wielu z nich umarło, jeżeli nie było natychmiastowej pomocy. Zobaczcie, przyjemność rodzi ból, rodzi cierpienie w końcu i rodzi śmierć. Ja może przystąpię teraz do tego ostatniego punktu. Nie chciałbym, żeby mi czas skończył się. Chciałbym dotknąć tego ważnego zagadnienia, jakim jest dzielenie się tym, co jest nieczyste. Zobaczyliśmy obraz, że Samson wziął świadomie to, co było zakazane przez Boga. Uznał to za najodpowiedniejsze, uznał to za godne do jedzenia, tak jak Ewa powiedziała, stwierdziła, że jest miłe, przyjemne i dobre do jedzenia. I tak samo zrobił to Samson. Werset 9 tego 14 rozdziału, może powtórzę ten werset jeszcze raz, nabrawszy go nieco, czyli tego miodu, do swoich dłoni, poszedł dalej i idąc jadł, a przyszedłszy do swojego ojca i swojej matki, dał im także i oni jedli, lecz nie powiedział im, że ścielska lwa nabrał tego miodu. Stwierdziliśmy już, że ten miód był skalany, był nieczysty, dlatego że pochodził z padliny lwa. I Samson jest napisane, że kiedy wziął, on sobie na pewno smacznie pojadał, kiedy szedł tą drogą. I potem, kiedy napotkał rodziców, powiedział: mamo, tata, zobaczcie, jaki pyszny miód znalazłem. I dał im swoim własnym rodzicom. To, co inni mogą nazywać albo określać mianem dobroczynności, albo czymś bardzo charytatywnym, jest naprawdę grzechem. Pewien człowiek powiedział, że zarobił pieniądze w niewłaściwy sposób i potem dał to biednym. Innymi słowami, okradł jednego, a pomógł drugiemu. I ktoś powie, ale on zrobił bardzo dobry dar. To jest coś w rodzaju tego, co zrobił Samson. On wziął to, co jest nieczyste, zakażone, splugawione i przyszedł do swoich własnych rodziców. Moi drodzy, ja widzę w postawie Samsona, że on nie miał szacunku do ojca i matki. Przykazanie mówi: czcij swojego ojca i matkę. Jest to przykazanie, które ma dołączoną obietnicę od Boga. Jest to przykazanie z bonusem. Innymi słowami mówiąc, a Samson przychodzi do własnych rodziców, do własnego ojca i mamy i daje im to, co wie, że jest grzeszne, że jest nieczyste. I cieszy się, kiedy widzi, że przez ich usta ten miód jest wchłaniany do ich ciała. Mogę powiedzieć, że uczynek Samsona jest nie tylko dowcipny, ale jest złośliwym żartem. Jest grzesznym postępowaniem. Ja kiedyś pamiętam w technikum, miałem kolegę, który lubiał robić kawały i ja też padłem ofiarą kiedyś takiego kawału. Dał mi dwa ciastka złożone. Mówi, to są fajne ciastka z kremem. Ja byłem zdziwiony, bo był to zazwyczaj nieżyczliwy kolega, więc bardzo grzecznie przyjąłem, podziękowałem. I w tym momencie, kiedy ja to ciastko jadłem, on zaraz się dołączył do grupy innych kolegów i tam sobie stali pod ścianą i się chichotali. I kiedy ja ugryzłem to ciastko, stwierdziłem, że ono smakuje bardzo dziwnie. A oni wybuchnęli śmiechem, powiedzieli: a, myśmy tobie te ciastka posmarowali wazeliną. Moi drodzy, i Samson uczynił dokładnie to samo dla swoich rodziców. Co najgorsze, on uczynił to świadomie. On ich świadomie zanieczyścił przed Bogiem. To był, prawda, nie tylko niegrzeczny człowiek, to był duchowy drań. I co najgorsze, on im nie powiedział. I oni o tym nie wiedzieli. Ale fakt pozostaje faktem, że oni byli ceremonialnie nieczyści przed Bogiem. Tylko problem był w tym, że oni tego nie wiedzieli. I gdyby oni chcieli stanąć w tym momencie przed Bogiem, Bóg by ich nie przyjął. Dlatego, że Boże Słowo jest nieodwołalne. Co za przewrotność człowieka. I to samo czyni współczesny Kościół. Jezus powiedział: ślepy ślepego prowadzi. Jaki jest koniec? Ktoś powie, no ten, co prowadzi, powinien wpaść w dół. Ale Jezus mówi, oboje wpadną w dół. Jakże ważną rzeczą jest mądrość człowieka wierzącego i szczególnie w zborze, jak ważnym jest rozpoznawanie tych duchów, które działają między ludźmi. Dlatego Słowo Boże mówi, że te dary są konieczne. Jeżeli mówimy o budowaniu Kościoła, jest nieodzownym, ażeby te dary funkcjonowały między ludźmi. Wiem, że konsekwentnie rodzice o tym nie wiedzieli. Oni być może doznali jakiegoś bólu w ciele, być może była jakaś choroba, być może przyszedł jakiś smutek do ich serca, jakaś gorycz. Bo ja wierzę, że kiedy człowiek zgrzeszy, on nie może nawiązać dobrej relacji z Bogiem. Pamiętacie, apostoł Paweł ostrzega wierzących, kiedy niewłaściwie przystępują do Wieczerzy Pańskiej. Mówi, że z tego powodu wielu choruje między wami. Może nawet nie wiedzą, może nawet nie kojarzą sobie jedno z drugim. I mówi, i niewielu zasnęło, czyli umarło. Ja wierzę, że pomimo faktu, że my nie wiemy, kto nam co daje, dlatego ważną rzeczą jest wiedzieć, od kogo bierzemy. Dlatego Paweł, ucząc Tymoteusza, powiedział, pamiętaj, czego się nauczył, wiedząc, od kogo się tego nauczył. Gdyby rodzice mieli oczy otwarte na fakt, że ich syn jest buntownikiem, na pewno mieliby wielkie obawy, by powiedzieli, synu, powiedz nam dokładnie, skąd wziąłeś ten miód? Przecież wracają z obcego terytorium, a po drugie Samson jest bardzo tajemniczy. On gdzieś uchodzi na bok, rodzice nic nie wiedzą, potem wraca, prawda, z miodem i ich częstuje. Zobaczcie, jak odpowiedzialnym jest fakt naszego przyjmowania nawet głoszonego słowa. Ja tylko wspomniałem w środę o tym, o tych odstępstwach, które zostały objawione przed światem ze strony Billy Grahama, o tej herezji, ze strony syna nieżyjącego już Austina i wielu innych. My do tego powrócimy, ale moi drodzy, jak ważnym jest, żebyśmy mieli nasze oczy namaszczone przez Ducha Świętego, bo kiedy ślepy ślepego prowadzi, oboje w dół wpadną. Ja tutaj podzieliłem ten punkt na dwa podpunkty. Cel. Dlaczego Samson zrobił to dla swoich rodziców? Ja znam pewnego człowieka, który powiedział, wiesz, ja straciłem pieniądze, ja zrobię wszystko, żeby mój sąsiad też stracił pieniądze. Była pewna kobieta niewierząca, o tym pisała prasa, która była zarażona chorobą AIDS. I ona świadomie, celowo zaczęła się, prawda, spotykać z wieloma mężczyznami, żeby ich celowo zakazić tą chorobą. To jest wypaczony umysł człowieka, a więc buntownik ma wypaczony umysł przed Bogiem. Powiem to jednym zdaniem. Buntownika nie cieszy jego własny bunt. Dlatego on zrobi wszystko, żeby skontaktować się z drugim człowiekiem, ażeby wywołać w nim ten sam bunt. Ktoś powiedział, zły człowiek nie lubi grzeszyć sam. Zobaczcie, że kiedy Ewa zgrzeszyła, ona nie była zadowolona swoim własnym grzechem, ale szybko zawołała swojego męża Adama i jemu dała ten owoc. Nieco dalej w Biblii czytamy o Noem. Pamiętacie tą historię? Noe się upił, zrobił sobie wino, sam to uczynił i on się upił i w trakcie tego nieczciwego stanu on się obnażył. I przychodzi do domu jego syn Ham. Zobaczył, ale zabawny widok. Co za, prawda, karykatura, innymi słowami. Idzie do swoich braci i mówi, chodźcie zobaczyć, co ja zobaczyłem w moim ojcu. Człowiek grzeszny nie lubi grzeszyć sam. Chwała Bogu za to, że ci dwaj synowie Noego mieli mądrość, i oni tego nie zrobili, nawet kiedy dowiedzieli się, że ich ojciec jest nagi, to wzięli jakiś koc, prześcieradło, wzięli od tyłu i nawet nie chcieli patrzeć na ciało ich ojca w pełnym respekcie do swojego ojca. Ale fakt pozostaje faktem, że buntownik nie cieszy się własnym buntem. Kiedy słyszysz jakąś plotkę, Wielu ludzi nie może wytrzymać, dopóki nie weźmie telefonu do swojej ręki, ażeby się tą plotką z innymi podzielić. Apostoł Paweł do Koryntian mówi, że prawdziwa miłość co robi? Zakrywa mnóstwo grzechów. Okej, dowiedziałeś się o czymś niewłaściwym, zachowaj to. Idź i zrób podobnie jak ci dwaj synowie Noego. Ale prawda jest taka, że grzesznik, który świadomie przekracza Boże Słowo, będzie wciągał innego w swój grzech. Powiedzcie, czy mówię o czymś nieznanym nam? Czytałem, że Samson jadł skalany miód. I kiedy przyszedł do domu, on dał go swoim rodzicom. Co on zrobił tak naprawdę przed Bogiem? On sprowadził własnego ojca i matkę, matkę, która go zrodziła, do tego samego poziomu, co on. Jeżeli Samson przed Bogiem staczał się w dół, to on do tego samego poziomu wciągnął swoją ukochaną mamę i swojego ukochanego ojca. I to, co inni mogą nazwać dobrocią, okazuje się w rzeczywistości zdradą. Dzwonienie do kogoś w trawach plotkowania czy branie kogoś na bok jest według standardów świętości kalaniem innych buntem, który zrodzony jest w sercu człowieka. Albo podawanie komuś alkoholu jest kalaniem innego. W jednym wersecie Biblia mówi, biada temu, który podaje swojemu bratu wino. Albo ktoś komuś podaje narkotyki i mówi, wiesz, będziesz miał chwilę przyjemności. Albo papierosy. Ktoś powie, zrelaksuj się. Albo na przykład wprowadzanie kogoś w jakieś tajemnicze rozmowy. Ktoś powie, wiesz, powiem ci tajemnicę, ale zachowaj to. Biblia mówi, że mamy być otwartą księgą. Księgą, którą czytają, Biblia mówi, wszyscy ludzie. To, kim ja jestem, za wyjątkiem moich prywatnych, prawda, sypialnianych spraw z moją żoną Irenką, o mnie wiecie. Zobaczcie, że ludzie wierzący mogą doświadczać wiele niepowodzeń, nie wiedząc, że są temu sobie winni. My zawsze oczekujemy na błogosławieństwo, ale błogosławieństwo jest owocem posłuszeństwa. Bóg mówi, ja będę ci błogosławił i uczynię tą ziemię opływającą mlekiem i miodem, ale Bóg mówi, jeżeli będziesz przestrzegał mojego słowa, będziesz posłusznym, będziesz stawiał mnie na pierwszym miejscu. A więc powiem wam, bracia i siostry, jedno stwierdzenie. Jest to może moje rzucenie, jest to moje wyzwanie do was. Uciekajcie słowami apostoła Pawła. Uciekajcie przed każdą formą utraty standardu świętości. Jeszcze raz to powtórzę. Za wszelką cenę, może zobowiązuję was w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, uciekajcie przed każdą formą utraty standardu świętości. Jak to uciekanie ma wyglądać? 2 Tesaloniczan, 3 rozdział, 6 werset. Oczywiście ostrzegam was, że nie będę teraz postępował według ludzkiego standardu miłości. 2 Tesaloniczan, 3 rozdział, 6 werset. Paweł mówi przez Ducha Świętego, nakazujemy wam, bracia, w imieniu Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który żyje nieporządnie, a nie według nauki, którą otrzymaliście od nas. O, pastorze, to nie jest według ducha miłości chrześcijaństwa. A Paweł mówi, nakazuję wam w imieniu Jezusa, który was powołał, w imieniu świętości naszego Boga, żebyście stronili nie od niewierzącego, ale od każdego brata, który żyje nieporządnie. Jak ocenisz mnie, Tomku, kiedy ja odetnę się od takiego towarzystwa? Albo jak ocenisz mnie, Henryku, kiedy ja odetnę się od takiego człowieka, który żyje nieporządnie? Mogę wam powiedzieć, bracia i siostry, naprawdę trudno jest być dzisiaj wierzącemu we współczesnym Kościele. Jest bardzo trudno. Kiedy byliśmy na tym obozie w Pensylwanii, pewien brat, pastor podzielił się bardzo smutnym świadectwem. że w ich zborze jest pewna niewiasta, która będąc wierzącą, zapoznała się z niewierzącym mężczyzną, zupełnie niewierzącym. Oczywiście było zbliżenie seksualne, ona była członkiem zboru. Kiedy zbór ją napominał, to ona powiedziała, dobrze, to ja zdam członkostwo. I ona publicznie zdała członkostwo w zborze i w ten sposób jak gdyby odcięła ręce pastorowi, że on nie może ją korygować, nie może ją napominać, no bo ona już nie podlega jego dyscyplinie, jego, prawda, opiece duszpasterskiej. I apostoł Paweł, pisząc do Koryntian, poruszył pewne zagadnienie niemoralności i powiedział, wy zamiast się zasmucić i napomnieć takiego, zrobiliście zupełnie coś innego, wy pobłażacie to. I tak samo było w tym wypadku, kiedy ta kobieta usiadła po nabożeństwie, ludzie przychodzili, podziwiali jej odwagę, współczuli jej. Moi drodzy, co się dzieje we współczesnym Kościele? Zamiast zasmucić się, zamiast korygować siebie wzajemnie, zamiast dbać o standard świętości. Jaki jest cel grzesznika? Wprowadzić innego do grzechu. Jaki cel stawia sobie buntownik w swoim postępowaniu, żeby wprowadzić innego w bunt? I w ten sposób powstają rewolucje. Druga rzecz, przebiegłość, albo powiem chytrość. Bo człowiek, który jawnie powie, że grzeszy, on sobie wystawi taki afisz i ludzie będą stronili. Ale czytaliśmy o tym Samsonie, lecz nie powiedział im, znaczy rodzicom swoim, że ścielska lwa nabrał tego miodu. Dlaczego on im tego nie powiedział? Ponieważ musiał ich dobrze znać. On ich oszukał. Oczywiście, poszli na kompromis. Ale do końca Samson bał się swoich rodziców, bo wiedzieli, że mają silne, silne standardy moralności, dlatego że oni by tego miodu wcale nie przyjęli. Co czyni buntownik? Chce wprowadzić w grzech drugą osobę i on celowo tai przed nimi fakty. To jest obrzydliwe. Mateusza 5:8. Jezus, kiedy głosił na górze, powiedział, błogosławieni czystego serca. Albowiem oni Boga oglądać będą. Biblia mówi, że prawda czyni nas wolnymi. Wolnymi od czego? Od standardów ludzkiego postępowania, od tajemniczości, od odwagi w moralnym stawaniu po stronie prawdy. Kiedy wiemy, że coś jest przyzwoite, biblijne, bądźmy na tyle odważni i stańmy po stronie prawdy Bożego Słowa. Wczoraj spędziłem prawie 2 godziny na internecie i płakałem przed monitorem, kiedy śledziłem te wszystkie odstępstwa, które są, chwała Bogu za to, objawiane dzisiaj. Kiedy oglądałem uśmiechnięte twarze tych, którzy dzisiaj okazuje się, że wprowadzają herezję do Kościoła i oni z wielkim uśmiechem przekazują te prawdy. Moi drodzy, ja mogę coś zakryć przed wami i wy możecie coś zakryć przede mną, ale przed Bogiem? Nawet nie próbujmy, nawet nie róbmy z siebie żartu. Człowiek nie jest w stanie ukryć niczego przed Bogiem, a ten Bóg, który mówi, że to, co my robimy gdzieś tajnie, on to wszystko objawi. Tylko ten głupi Samson nie wiedział tego. Naszą lojalność do Boga, bracia i siostry, lojalność do Boga jest ważną cechą, ale naszą lojalność do Boga praktykujmy na sobie samych. Lojalność do mnie, do innego brata, do siostry, albo miłość, prawdziwą miłość do Boga praktykujmy na miłości do brata czy siostry. Dlatego mamy jako przyjemność naszego pielgrzymowania braci i sióstr, ażebyśmy umieli wyrażać na ich przykładzie miłość do Boga. Biblia mówi, że jest niemożliwym mówić, że się miłuje Boga, którego się nie widziało, podczas kiedy się nie lubi albo nienawidzi brata, którego się widzi. Zobaczcie, jak się ludzie oszukują. 2 Tymoteusza, 3 rozdział, 5 werset. Apostoł Paweł ostrzega, ludzi wierzących, że w dniach ostatecznych będą tacy, ja może jest to znany werset, ale zacytuję go bardzo szybko, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy ich życie jest zaprzeczeniem jej mocy. Nie teoria, nie słowa, ale ich życie stoi w totalnej sprzeczności z tym wzorem pobożności. I apostoł Paweł mówi, również tych się wystrzegaj, stroń od nich. Nie wiem, czy pamiętacie psalm pierwszy. W tym psalmie pierwszym psalmista mówi, błogosławiony człowiek, czyli szczęśliwy, który nie zasiada w radzie bezbożnych, stroni od grzechu, który się rozkoszuje świętością Pana i psalmista mówi, taki człowiek przed Bogiem będzie wyglądał jak drzewo zasadzone nad strumieniem wód, czyli ugruntowany, mocny, czerpiący siłę do swojego życia. To słowo, które było przekazane w Pensylwanii, kiedy byliśmy na zgromadzeniu w niedzielę rano, ja pozwolę sobie przeczytać na koniec tego kazania. Apokalipsa 22 rozdział i werset 11. Kto czyni nieprawość, niechaj nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niechaj nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niechaj nadal się uświęca. Chciałbym może w kontekście tego skierować naszą uwagę na jeden urywek. Jeżeli macie przed sobą Słowo Boże, otwórzcie ze mną do przypowieści Salomona. Ja może, dlatego że ja mówię o tym, odczułem bardzo wyraźnie, żeby odpowiedzieć na pewne pytania, które zostały dla mnie przekazane. Właściwie, nie wiem, Henryku, te pytania, przepraszam, które mi dałeś, czy to było twoje pytanie, czy to było raczej dane przez kogoś innego? Werset, który Henryk mi podał, to jest przypowieści Salomona, 25 rozdział, werset 9 i 10. Załatw swoją sprawę ze swoim bliźnim, lecz nie wydawaj cudzej tajemnicy, aby cię nie zelżył słuchający i nie przyciągnęła do ciebie niesława. Nie wiem, w jakim odniesieniu, Henryku, ty te słowo przekazałeś, ale ja mam takie odczucie, że chodziło odnośnie tych proroctw, które były przekazane, które komentowałem. Nie wiem, czy o to ci chodzi. W jednym naszym rozważaniu komentowałem pewne słowa, które były powiedziane przez jednego w naszym zborze. I te słowa były przekazane do nas, prawda, nie na nabożeństwie, ale były przekazane do mnie. Chciałbym powiedzieć wam jedną rzecz. Kiedy wy objawiacie jakąś tajemnicę waszą prywatną sprawę, ja ją w pełni uhonoruję, ale w momencie, kiedy ktokolwiek z was powie, ja mam objawienie od Boga, to słowo już, mając ten termin, nigdy nie może być nazwane prywatnym słowem. Dlatego, że w momencie, kiedy my wypowiadamy jakieś słowo, to słowo musi być rozważone przez zbór. Także nie ma tajemniczych proroctw, nie ma tajemniczych objawień, bo każde objawienie, skoro przechodzi przez usta człowieka, musi być komentowane, musi być sprawdzone przez Boże Słowo. A więc, kiedy ja komentowałem na temat pewnych objawień, które okazało się, że nie były zgodne z Bożym Słowem, więc ja miałem powinność rozważania tego, tak jak każdy jeden z was. Ja nie mam na przykład żadnych tajemnic. Biblia mówi, że mamy być otwartą księgą, to co powiedziałem wyraźnie. Także ja może w odniesieniu do tego, co mówiłem, i w odniesieniu do tego pytania, które było podane, mogę powiedzieć, że ludzie wierzący, jeżeli wciągają w to Boga, nie powinni robić żadnych tajemnic. Odstępczy Kościół stworzył coś, co nazwał wielkim misterium. Pamiętacie obraz nierządnicy? W Apokalipsie jest napisane, był obraz niewiasty jadącej na bestii, która miała napis wielkie misterium, czyli wielka tajemnica. Bóg nigdy nie robi tajemnic. Jest napisane, że nawet swoje zamiary przedstawia przez swoich sług proroków. Także ważne jest, moi drodzy, żebyście wiedzieli, że kiedy my angażujemy Boga w jakiekolwiek objawienie, musimy być gotowi na poddanie tego słowa rozważaniu albo komentarzom Bożego Słowa. Jest to niemożliwe, żebyście powiedzieli, nie wolno wam tego dotykać. Jeżeli ktoś powie, zdradzi swój sekret, wtedy ja uszanuję, ale w momencie, kiedy jest to słowo, prawda, ujęte w cudzysłowie jako objawienie, także jest to obowiązkowym. Dlatego tutaj Salomon w mądrości Boga mówi, żebyśmy nie wyjawiali komuś czyichś tajemnic, prawda? Ja wierzę, że każdy jeden z nas to uszanuje. Jeżeli ktoś odnosił to do mojego komentarza, to jest moja odpowiedź. Drugie słowo, które było przekazane, to jest z pierwszego listu do Koryntian, które brzmi następująco. To jest 14 rozdział, werset 34 i 35. Niechaj niewiasty na zgromadzeniu milczą, bo nie pozwolę im się mówić, lecz niech będą poddane, jak i zakon mówi, a jeśli chcą się czegoś dowiedzieć, niech pytają w domu swoich mężów, bo nie przystoi kobiecie w zborze mówić. Co rozumiemy przez termin mówić? Czy niewiasta może modlić się w zborze? Może się modlić, prawda? W jaki sposób się modlimy? Na migi czy ustnie? Ustnie. Czy niewiasta może prorokować w zborze? Może prorokować, bo dzieje apostolskie są tego przykładem. Jak niewiasta może prorokować? Na migi? W jakimś specjalnym kodowym sposobie czy ustnie? A więc niewiasta może mówić. A więc to mówienie, tak jak apostoł Paweł w innym miejscu wyjaśnia, odnosi się do nauczania. I to też pewnej formy nauczania, dlatego że Paweł zaleca, aby starsze niewiasty uczyły młodsze niewiasty. Nie tylko w domach, ale ja wierzę, że mają prawo wypowiadania nauczeń skierowanych do młodszych niewiast również w zborze. Także jeżeli ktoś chce wiedzieć, czy niewiasta może mówić, to Bóg wyraźnie mówi, że niewiasta może usługiwać w zborze, ale apostoł Paweł mówi, nie w nauczaniu Bożego Słowa, dlatego że i to, powiedziałem, dotyczy tylko ogólnego zgromadzenia, podczas kiedy niewiasta może nauczać młodsze niewiasty. Także jest tutaj mowa o porządku. Mówi tutaj o pewnym systemie, który powinien być respektowany przez ludzi. Także może dam tą odpowiedź na to pytanie. Ale jeżeli ktoś będzie chciał mieć więcej może rzeczy w odpowiedzi na to, to myślę, że możemy poświęcić więcej czasu. Ale moim celem, moim pragnieniem, bracia i siostry, kończąc to zgromadzenie, jest nawołać nas wszystkich do otwartości, która uwielbia Boga, do szczerości, która stawia standard Bożego Słowa ponad chęcią zadowolenia naszych własnych oczekiwań. Jeszcze raz podkreślę, że przyjemności buntownika, przyjemności grzesznika nie mają respektu do świętości Boga. Pamiętajcie, że za każdym razem, kiedy się zgromadzamy, za każdym razem, kiedy śpiewamy albo nawet komentujemy coś, między nami jest największa osobistość wszechświata. W Duchu Świętym przychodzi do nas Bóg. Czy nie przestrasza was to? Ja drżę, kiedykolwiek biorę się do komentowania Bożego Słowa albo do komentowania czyjegoś postępowania. Wiem, że będę z tego rozliczony. A z drugiej strony Słowo Boże mówi, ażeby karcić i ganić wobec wszystkich tych, którzy nie są podporządkowani standardom Bożej świętości. Nie wiem, jakie macie oczekiwania, ale chciałbym, moi drodzy, w tych niebezpiecznych czasach, w których my żyjemy, w czasach już publicznego odstępstwa, nawet ci, którzy uważani byli za przewodników współczesnego chrześcijaństwa, okazują się być odstępcami od wiary. Kim wy będziecie? Jakie macie cele? Jeżeli zobaczycie brata, który grzeszy, Paweł mówi, napominajcie takiego w duchu miłości. Nie pobłażajcie, ale napominajcie. Czyli starajmy się wspólnie, razem dążyć drogą świętości ku chwale naszego Boga. Czy są to trudne oczekiwania w tym zgromadzeniu? Oczekiwania nie moje, ale oczekiwania Boże. Jeżeli dzielicie moje oczekiwania i moje pragnienia utrzymywania Bożych standardów, chciałbym, żebyśmy powstali teraz do modlitwy i chciałbym, żebyśmy uhonorowali Boga naszą postawą. Nie idźmy na kompromis, nie stawajmy się podobni do Samsona. Kochajmy świętość. Ojcze, Ci dziękuję za to, że my możemy dzisiaj świadomie podnieść nasze oczy i spojrzeć Tobie w oblicze. Dziękuję Ci, Panie, że pozwalasz nam to w tym momencie uczynić. Nie robimy tego zuchwale. Ja, Panie, kiedy podnoszę swoje oczy, podnoszę z wielkim drżeniem, ponieważ Ty znasz wszystko. Ty znasz zamysły serca. Ty znasz nasze tajne drogi, tajne słowa. Wszystko jest Tobie dobrze znane. Ale ja Ci przychodzę w tym momencie, Panie, i pragnę oddać chwałę za Twoje cenne słowo, które nawołuje nas do świętości, do prowadzenia życia według Twoich standardów. Może tak już zapomnianych, tak odrzucanych, ale proszę Ciebie, Panie, aby w tym zgromadzeniu Twój lud kochał Ciebie poprzez prawdziwą pobożność, która ma w sobie moc. Ja proszę Ciebie, Panie, o Twoje wielkie błogosławieństwo w postaci wielkiej mądrości, którą Ty zsyłasz. Panie, rozpocznij to działanie ode mnie. Niech ta mądrość ogarnie mnie z każdej strony. Niech nie tylko czytanie Twojego słowa, ale mądrość w interpretowaniu, szczególnie w mądrość w posłuszeństwie temu słowu, będzie widoczna z każdej strony. Ja proszę Ciebie, Panie, o Twoją szczególną łaskę dla moich kochanych braci, dla kochanych sióstr. Proszę Ciebie, Panie, aby ich serca garnęły się za tym, co jest czyste, święte, co jest przyjemne, co jest, Ojcze, oddające Tobie chwałę. Błogosław nas. Ja wierzę, Panie, że zgromadziłeś nas na tym miejscu, nie w jakimś innym celu, ale po to, żeby wspólnie siebie zachęcać i dążyć do tego, abyśmy byli światłością świata. Błogosław nas tu wszystkich, Panie. Proszę Ciebie, abyś w szczególny sposób błogosławił nas.